Cześć, przy mikrofonie Łukasz Basa
i Wiktor Szymański.
Witamy Was w czwartym odcinku Bezpiecznego Podcastu. Jest to cykliczna audycja serwisu bezpieczny.blog, na którym piszemy i mówimy prostym językiem o prywatności i bezpieczeństwie w sieci.
Jeżeli zależy Ci na podniesieniu poziomu swojego bezpieczeństwa podczas korzystania z internetu oraz zwiększeniu świadomości w zakresie zagrożeń czyhających w sieci, to zachęcamy Cię do subskrypcji tego podcastu oraz regularnego odwiedzania strony bezpieczny.blog.
Przypominamy, że w poprzednim odcinku rozmawialiśmy, niespodzianka, znów z Marcinem Gromkiem, o bezpieczeństwie podczas korzystania z kanałów social media, a w szczególności Facebooka. Marcin dzielił się z nami radami, które warto wykorzystać, aby podnieść poziom swojej prywatności.
Jeżeli nie miałeś okazji przesłuchać jeszcze tego odcinka, to serdecznie Cię do tego zapraszamy.
Dziś kontynuujemy nasz cykl skierowany dla seniorów. Chcemy porozmawiać z Wami o bezpieczeństwie, o zasadach bezpieczeństwa, które warto stosować przy korzystaniu z bankowości przez internet. Zdajemy sobie sprawę z tego, że większość społeczeństwa posiada w tym momencie konto bankowe i ja szczerze mówiąc nie kojarzę takiego banku, który by już w tym momencie nie oferował dostępu do konta przez internet. Chcielibyśmy dzisiaj opowiedzieć o kilku prostych rzeczach, na które warto zwrócić uwagę, a te rady docelowo chcielibyśmy skierować do naszych seniorów, do naszych rodziców, do naszych bliskich, do osób, na których nam zależy, tak aby mogły posłuchać o tym, jakie najczęstsze zagrożenia wiążą się z korzystaniem z bankowości elektronicznej oraz o czym warto pamiętać, aby tych zagrożeń uniknąć.
Myślę, że warto, żeby tego odcinka posłuchały osoby, które nie do końca pewnie czują się z wykorzystywaniem bankowości elektronicznej czy bankowości mobilnej. Jeżeli pomyślałeś w tym momencie o jakiejś bliskiej Ci osobie, to wyślij jej link do tego podcastu, żeby zapoznała się z jego treścią.
Od czego zaczniemy? Tak jak wspomniałem, większość banków umożliwia dostęp do bankowości internetowej. Różne rzeczy się pod tym kryją. Część banków pozwala nam na bankowanie przez stronę internetową, część przez aplikację mobilną. Jeszcze innym sposobem dostępu do banku jest dostęp przez infolinię, czyli tak zwane contact center. No i oczywiście standardowa wizyta w oddziale. Z każdym z tych sposobów korzystania z banku wiąże się wiele zagrożeń. Nie chcemy tutaj omawiać technicznych aspektów bezpieczeństwa, które w bardzo wielu miejscach w internecie można znaleźć na stronach branżowych. Chcemy, aby w prostych słowach powiedzieć o tym, co należy zrobić.
Łukasz, ile masz kont w banku?
Myślę, że mam 3 takie podstawowe banki, które świadczą mi różne usługi bankowe.
Okej, okay. Jak często logujesz się do tych banków?
To jest bardzo różne, ponieważ jest bank, w którym mam kredyt hipoteczny i tam nie mam potrzeby się logować za często. Wiem, że musi tam się znaleźć określona kwota pieniędzy na tym koncie. Natomiast nie czuję potrzeby, aby logować się tam za często. Natomiast mam też takie konto, które używam jako konto bieżące, tak? Są zgromadzone pewne środki, które mają mi wystarczyć na ten miesiąc. Dlatego tam loguję się częściej. Dlaczego? Dlatego, ponieważ wpływa tam też moja pensja, dlatego, że muszę opłacić pewne rachunki w ciągu miesiąca, dlatego, że muszę przelać pewne środki na przykład oszczędzanie.
A trzecie?
No i właśnie to jest to trzecie konto, na którym mam swoje oszczędności.
Okej. Okay. Czy w zależności od tego, jakie środki trzymasz na jakim koncie, ustawiłbyś dla nich różne mechanizmy bezpieczeństwa, czy byłyby to różne mechanizmy bezpieczeństwa dla różnych tych kont?
I to jest bardzo dobre pytanie, ponieważ rzeczywiście stosuję zupełnie inne mechanizmy bezpieczeństwa w zależności od tego, jakie to jest konto. Przede wszystkim konto, na którym trzymam swoje oszczędności, jest pozbawione karty płatniczej. Miałem wśród znajomych taki przypadek, w którym mój znajomy został okradziony ze środków, które miał on w ramach oszczędności. No i to zostało wykonane poprzez po prostu fizyczną kradzież jego karty. Gdyby do tego konta takiej karty nie posiadał, ten atak by się nie udał. Zróbmy sobie taką małą refleksję i zastanówmy się, czy do takiego konta, na którym mamy oszczędności, których co do zasady nie wydajemy, czy my w ogóle tej karty potrzebujemy. Pytanie też, czy my potrzebujemy do tego konta dostęp przez call center. Bo zwróćcie na to uwagę, że w bardzo wielu bankach wiele z transakcji możemy, czy wiele czynności bankowych możemy wykonać przez telefon. W tym celu jest ustawiany, w zależności od banku, jakiś telepin, telekod. Jesteśmy pytani o różne tak zwane sekrety, czyli konsultant pyta nas o nazwisko panieńskie matki, o datę urodzenia, czy mamy kredyt we frankach, albo jeszcze inne rzeczy. Jakby się tak dobrze nad tym zastanowić, to jestem sobie w stanie wyobrazić taki, nazwijmy to, atak celowany na konkretną osobę, którą wiem, że ma dużo pieniędzy na koncie. I pewnie przy odrobinie wysiłku można by było zebrać dobry zestaw informacji o takiej osobie w celu takim, aby się podszyć pod tą osobę na tej infolinii. Oczywiście banki stosują takie mechanizmy jak podanie kodu SMS, który potwierdza naszą wolę zlecenia przelewu, ale na to też są sposoby przestępców. Nie chciałbym tutaj się zagłębiać w szczegóły, natomiast sposób, w jaki ja do tego tematu podchodzę, jest taki, że dla kont, z których nie korzystam na co dzień, nie mam potrzeby korzystania na co dzień, blokuje zbędne kanały dostępu, czyli zastanówmy się, czy jest potrzebny nam dostęp do internetu, przez internet do tego konta, czy jest potrzebny nam dostęp telefoniczny do tego konta, czy jest nam potrzebna, nie wiem, aplikacja mobilna albo karta, a może wystarczy nam po prostu wizyta w oddziale.
Okej, powiedziałeś o różnicach. Czy są takie mechanizmy bezpieczeństwa, które są takie same dla tych kont, z których korzystasz?
Tak, oczywiście, że tak. Dla każdego z kont przede wszystkim stosuję inne hasło dostępu. I to jest hasło nie tylko inne od innych banków, ale to też jest hasło, którego nie stosuję nigdzie w internecie. Oznacza to, że nawet jeżeli ktoś włamałby się do jakiegoś serwisu internetowego typu sklep internetowy i wykradłby te hasła i w jakiś sposób je rozszyfrował, to jest nieistotne, to hasło, które by się tam znalazło, to nie byłoby moje hasło do banku. Myślę, że to jest dość ważne w kontekście wycieków, które się pojawiają. Oczywiście tam są różne środki techniczne stosowane, które mają utrudnić przestępcom wykorzystanie tych haseł, bo to tak naprawdę nie są hasła, tylko ich skróty, ale nie chciałbym, żebyśmy o tym teraz rozmawiali, tylko chciałbym, żebyśmy się skupili na takich dobrych praktykach w tym zakresie.
Jeżeli jednak ktoś poznałby twoje hasło do bankowości elektronicznej, czy ty byś się o tym dowiedział?
Są na to sposoby, tak. Są na to sposoby, żeby się o tym dowiedzieć i to jest bardzo dobre pytanie, kolejne bardzo dobre pytanie. Mianowicie banki udostępniają coś takiego, co się nazywa powiadomienie. Możemy sobie ustawić powiadomienia o istotnych dla nas zdarzeniach na naszym koncie bankowym. Możemy sobie wyobrazić, że włączę sobie taką funkcję, która spowoduje, że w momencie, kiedy ktoś, być może ja, zaloguje się na moje konto bankowe, ja dostanę o tym informację SMS-em. Mogę dostać informację mailem. A jeżeli korzystam z aplikacji mobilnej, może mi wyskoczyć tak zwany push w tej aplikacji. Dlatego jest to mechanizm, który pozwala mi się zorientować, że właśnie dzieje się coś złego, o ile to nie jestem ja, i daje mi szansę, żeby jak najszybciej skontaktować się z bankiem i powiedzieć, że coś złego dzieje się na moim koncie bankowym.
Jednym ze zdarzeń, które może wygenerować takie powiadomienie, jest na przykład nieudana próba zalogowania na konto.
Zgadza się. I to ryzyko bardzo często się pojawia w momencie, kiedy logujemy się do banku za pomocą tak zwanego aliasu. Pamiętacie pewnie, że jakiś czas temu dużo banków oferowało logowanie się za pomocą takiego mało przyjaznego loginu. To był zazwyczaj ciąg cyfr. Czyli musieliśmy pamiętać ciąg cyfr, który umożliwiał nam zalogowanie się do banku. Coraz więcej banków umożliwia logowanie się z użyciem tak zwanego aliasu. Co to jest? Alias to jest tak naprawdę taka przyjazna dla nas nasza nazwa, taki nasz login. Czyli możemy sobie, o ile będzie jeszcze wolne, ustawić nasze imię albo nasze imię kropka nazwisko, tak aby nie musieć pamiętać skomplikowanego ciągu cyfr. Jakie zagrożenie się z tym wiąże? Mianowicie ktoś zwyczajnie dla zabawy albo przez pomyłkę może wpisać nasze imię i spróbować się zalogować. Warto pamiętać o tym, że w zależności od banku, ale 3, 5, 6 prób logowania się błędnych na nasze konto może nam to konto zablokować. Dlatego warto jednak pomyśleć o tym, żeby ten login, którego używamy, był w miarę unikalny. To znaczy, żeby zminimalizować prawdopodobieństwo pomyłki przez kogoś innego.
Dobrą praktyką jest również ustawienie powiadomień o transakcjach, jakie wykonujemy kartą. w momencie, kiedy płacimy za coś kartą i mamy sparowaną aplikację mobilną, możemy otrzymać powiadomienie o tym, co kupiliśmy i ile pieniędzy wydaliśmy za dany towar. Przydaje się to zwłaszcza w przypadku, kiedy zapomnimy portfela, zostawimy go gdzieś i albo wydaje nam się, że zgubiliśmy kartę i stresujemy się, że ktoś mógł już z naszej karty po prostu za pomocą opcji zbliżeniowej dokonać jakichś zakupów.
To, o czym mówisz, jest też równie ważne w przypadku, kiedy płacimy naszą kartą w internecie. Wiele stron internetowych pozwala nam na zapamiętanie naszej karty. Każdemu może się zdarzyć włamanie przez hakera do jego systemu informatycznego. Takie włamanie może spowodować i w historii powodowało wyciek naszego numeru karty, czyli poznanie go tak naprawdę przez tego atakującego. Jeżeli ten haker, nazwijmy go, będzie próbował wykorzystać naszą kartę i za jej pomocą kupić jakiś towar, dostaniemy o tym powiadomienie.
Fajnie, że rozpocząłeś temat karty. Ja się zapytam, czy ty podajesz numery swoich kart w internecie?
Tak, ja osobiście podaję numery kart w internecie i od razu odpowiem na pytanie, jak można zminimalizować ryzyko związane z ich późniejszym wykorzystaniem. Po pierwsze, na karcie debetowej, czyli karcie, która jest bezpośrednio podłączona do mojego konta bieżącego, w banku można ustawić coś takiego, co się nazywa limit dla płatności internetowych. Powoduje to, że nawet w przypadku, gdyby jakiś przestępca uzyskał numer mojej karty, dane mojej karty i próbował za jej pomocą zrealizować jakąś transakcję, to nie zrealizuje transakcji większej niż kwota, którą określiłem. Czyli taki trochę próg bólu mogę sobie ustawić. Jeżeli boimy się mimo wszystko korzystać z karty debetowej, warto do zakupów w internecie używać karty kredytowej. Mało osób wie, że karty kredytowe są ubezpieczone. Jest coś takiego, co się nazywa procedurą chargeback, która pozwala nam na wypłacenie odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową w przypadku, kiedy ta transakcja jest tak zwaną transakcją fraudową, czyli została wykonana bez naszej inicjatywy. Co ciekawe, pisaliśmy też o tym na bezpiecznym blogu, procedury chargeback na kartach nie tylko stosuje się do tego, żeby anulować, a tak naprawdę odzyskać pieniądze z przestępczej transakcji. Można ją wykorzystać, będąc na wakacjach, w stosunku do biura podróży, które nie wywiązało się ze swoich obietnic. Gdzieś tam w folderach mamy piękny pokój z oknem na ocean, a przyjeżdżając okazuje się, że dostajemy pokój w piwnicy. Warto też o tym pamiętać, z takiej procedury można skorzystać i co najważniejsze jest w tym wszystkim to, że to postępowanie w naszym imieniu będzie prowadziła organizacja, która tą kartę wydała.
Myślę, że warto tutaj jeszcze wspomnieć o tak zwanych kartach wirtualnych, czyli kartach, do którego nie mamy fizycznego plastiku. Generujemy takie karty i podpinamy je do konta, do którego mamy już stworzoną kartę. I dla tej karty, która ma osobny numer karty oraz kod, możemy ustawić osobne limity. Jest to wygodna opcja dla osób, które chcą podawać, czy no, potrzebują podawać numery kart w internecie, a jednocześnie boją się odrobinę tego robić. Można wygenerować taką wirtualną kartę, a następnie jej numer podać w odpowiedniej aplikacji czy na stronie, ustawiając jednocześnie niskie limity. Taką kartę bardzo łatwo również zamknąć albo wytworzyć jeszcze raz.
To jest bardzo istotne w sytuacji, kiedy okazuje się, że ta karta, że ten numer karty już został upubliczniony, został skradziony, bo po prostu tą kartę usuwamy. Puf, nie ma. Więc to jest fajna rzecz. Myślę, że można podać tutaj przykład. Przykładem takiego miejsca, gdzie można stworzyć taką kartę, jest usługa Revolut. Jest to usługa, która jest związana z wydawaniem kart wielowalutowych i tutaj nie chciałbym się na tym skupiać w tym momencie, bo to jest fajna usługa, kiedy w ogóle jedziemy na wakacje. Jeżeli kojarzycie tą aplikację, to właśnie w ramach tej aplikacji możecie sobie taką kartę utworzyć.
Istnieje też możliwość skorzystania z jakiegoś pośrednika płatności, na przykład z PayPala.
My w ogóle przedstawiliśmy Marcina w tym odcinku. Wydaje mi się, że zapomnieliśmy powiedzieć, że jest z nami Marcin.
Nie, powiedziałeś, że uwaga, zaskoczenie.
Nie, wiem, że w poprzednim odcinku był z nami Marcin.
Chyba było powiedziane, że jestem, nie jestem pewien. W każdym razie jestem, nie chciałem wam przerywać, bo mieliście świetny flow. Teraz będzie topornie. Wracając do tych pośredników płatności. Jeśli chcemy zrobić zakupy na stronie, której nie ufamy i nie chcemy na niej podawać numeru naszej karty, możemy skorzystać z pośrednika płatności takiego jak PayPal. PayPal jest to serwis, którym podajemy właśnie dane karty i to on dokonuje transakcji w naszym imieniu na stronie, nie narażając przy tym danych naszej karty. Jeśli produkt nie będzie zgodny z opisem, to odzyskamy pieniądze od serwisu PayPal, a on będzie prowadził sprawę czy negocjacje z nieuczciwym serwisem.
Myślę, że warto też wspomnieć o korzystaniu z tak zwanych wirtualnych kart, zwirtualizowanych na telefonie. Część moich znajomych pytała mnie o to, czy to jest w ogóle bezpieczne. Myślę, że to jest też szeroki temat, który warto by było potraktować osobnym artykułem na bezpiecznym blogu. Natomiast to, co chciałbym wam przekazać podczas tego nagrania, jest taka myśl, żebyście się nie bali wirtualizować kart w swoim telefonie. Wirtualizować to znaczy, że ta karta płatnicza, ona oprócz tego, że ona jest plastikiem, będzie się znajdowała też w waszym telefonie w formie wirtualnej. Dzięki temu będziecie mogli płacić telefonem w punktach usługowych, ale też w internecie. Wbrew pozorom jest to usługa dużo bezpieczniejsza niż posiadanie plastiku. Stoją za tym pewne algorytmy kryptograficzne, ale tak jak obiecywałem, nie będziemy wchodzili w szczegóły techniczne. Innym zabezpieczeniem kart, tak już żeby ten temat kart wyczerpać, jest taka forma zabezpieczenia, z którą mogliście się spotkać w swoim banku, która się nazywa 3D Secure. Usługa 3D Secure polega na tym, że o ile bank, w którym macie konto, udostępnia tę usługę, to w momencie, kiedy wykonywana jest transakcja, na przykład w sklepie internetowym, jeżeli ten sklep wyrazi taką chęć, zostaniecie poproszeni o wpisanie kodu SMS, który pozwoli wam na autoryzację tej transakcji.
Ja osobiście nie jestem fanem tego rozwiązania. Głównie dlatego, że jej wygląd wzbudza we mnie podejrzenia. Kiedyś miałem okazję z niego korzystać i wyglądało to tak, że chciałem dokonać płatności kartą na stronie. Wprowadziłem tam dane karty, po czym nagle wyświetliło się okno w kolorach mojego banku z prośbą o wpisanie dodatkowych informacji. Szczerze mówiąc, wyglądało to jak oszustwo.
Dlatego część banków pozwala na to, aby tego typu transakcje autoryzować w swojej aplikacji mobilnej, w smartfonie. Myślę, że to jest dużo, buduje dużo większe poczucie bezpieczeństwa ze strony klienta. Natomiast jak już mówisz o tym, dlaczego tej usługi nie lubisz, ja też podzielę się z wami swoją refleksją, dlaczego ja tej usługi nie lubię. Zwyczajnie dlatego, ponieważ sklep, w którym dokonujecie tej transakcji, ma możliwość określenia, czy chce, aby ta usługa była wykorzystana, czy nie. Na czym to polega? Polega to na tym, że jeżeli dany sklep internetowy projektuje sobie proces, w którym coś kupujecie, to on po prostu nie chce utrudniać wam kolejnym krokiem łatwości zakupu. Przykładem jest Amazon. Nie wiem, czy ktoś z was kupował coś kiedykolwiek na Amazonie, ale Amazon z defaultu nie prosi o kod 3D Secure. Dlaczego? Dlatego po prostu chcę jak najłatwiej i najszybciej sprawić, żeby ten przedmiot został zakupiony. No bo przecież jeżeli będziecie wpisywać ten kod, to jest jeszcze chwila, żeby się zastanowić, a może i nie potrzebuję tego przedmiotu. Dlatego nie jest to 100% skuteczny mechanizm, ale myślę, że warto o nim powiedzieć, że jest.
Łukasz, wspomniałeś, że dla 3D Secure można potwierdzać operacje w aplikacji mobilnej. Czy ty korzystasz z aplikacji mobilnych, bankowych?
Tak, korzystam. Natomiast warto na początku uświadomić sobie, jak takie aplikacje mobilne działają. Bo to nie jest tak, że ja sobie tą aplikację mobilną pobieram ze sklepu internetowego i puf, ona już jest i mogę się zalogować do swojego konta bankowego. Taka aplikacja mobilna, zanim ją pierwszy raz użyjemy, wymaga od nas tak zwanego procesu parowania jej z naszym kontem. Jesteśmy proszeni o odpowiedzi na szereg pytań, proszeni o podanie kodów SMS, o podanie kodów z połączeń przychodzących do nas. To wszystko w zależności od banku. Każdy bank w jakiś inny sposób sobie ten proces projektuje. Natomiast to, co na końcu ma się wydarzyć w ramach tego procesu, to to, aby zapewnić, że ta aplikacja została sparowana właśnie z kontem moim, a nie to właśnie przestępca sparował aplikację z moim kontem.
Jeśli chodzi o te połączenia przychodzące, to tu chciałbym wyjaśnić słuchaczom, że tak jak przychodzi do nas kod SMS-em, tak w niektórych bankach podczas takiego parowania aplikacji dzwoni nasz telefon i przez to połączenie automat dyktuje nam kilkucyfrowy kod, który następnie musimy wprowadzić w aplikacji mobilnej.
Wracając do tego pytania, Wiktor, na co należy uważać? Nie wiem, czy na coś należy uważać, ale pewnie są elementy, o które warto zadbać, bo ja przede wszystkim dla aplikacji mobilnej mam ustawiony pewien limit, powyżej którego nie da się wykonać transakcji z mojego konta. Z bardzo prostego powodu, bo taki telefon można stracić. Ja wiem, że posiadam kod zabezpieczający do logowania się do telefonu, posiadam kod zabezpieczający do logowania się do aplikacji mobilnej. Natomiast to wszystko można podsłuchać, podpatrzeć. Jesteśmy w różnych miejscach, często korzystamy z telefonu w komunikacji miejskiej, w barze, na koncercie, gdzie dookoła jest bardzo dużo ludzi i zwyczajnie ktoś może zauważyć, jaki kod wpisujemy, szczególnie jeżeli to są same cyfry.
Łukasz, dlatego proponuję, żebyś logował się odciskiem palca do telefonu i do bankowości mobilnej.
Ależ ja to robię, tylko pamiętaj o tym, że w momencie, kiedy ja korzystam z odcisku palca, to zawsze mogę tego kodu użyć, to zawsze jest taki kod awaryjny, więc tutaj chciałbym podkreślić wam, drodzy słuchacze, że to nie jest tak, że jak włączymy sobie ten odcisk palca, to nie da się inaczej zalogować. Zarówno zalogować do waszego telefonu, jak i do waszej bankowości internetowej przy włączonym odcisku palca można się też zalogować za pomocą PIN-u, tak? I to jest ten PIN tam w zależności od ustawień 4, 6, 8-cyfrowy. Oczywiście z punktu widzenia bezpieczeństwa im dłuższy, tym lepszy.
Warto może wspomnieć o tym, bo wspomniałeś, że możesz zgubić ten telefon w każdym momencie. W większości bankowości elektronicznych w momencie, kiedy użytkownik zgubi telefon, jest możliwość w opcjach ustawienia takiej bankowości odparowania takiego telefonu, czyli rozwiązania tego połączenia, które stworzyliśmy, podając odpowiedzi na szereg pytań. W tym momencie nawet jeżeli osoba zaloguje się do twojego telefonu, to nie będzie mogła zalogować się już na twoje konto, nawet gdyby znała ten kod PIN, bo po prostu ta aplikacja zostanie zresetowana.
Dobrze o tym powiedziałeś, natomiast taka opcja jest, ale nie każdy o tym wie, więc drodzy słuchacze, jeżeli kiedykolwiek zdarzyłoby wam się stracić telefon, pamiętajcie, aby powiadomić wasz bank o tym fakcie. Można zdalnie odłączyć aplikację mobilną od waszego konta.
Drodzy słuchacze, następnym razem, jak będziecie korzystać z aplikacji mobilnej swojego banku, to przed uruchomieniem jej zastanówcie się, czy jesteście w miejscu, które pozwoli na korzystanie z niej w bezpieczny sposób. Chodzi o to, żeby nikt nie podejrzał wam przez ramię danych dostępowych do aplikacji, ale także, żeby na przykład nie zauważył waszego salda, ponieważ może to być pretekst do tego, żeby przestępca was okradł.
Warto tutaj podkreślić, że ten scenariusz, który przedstawił Marcin, musi się wiązać z kradzieżą telefonu, bo pamiętajcie, że sama znajomość PIN-u bez posiadania tego waszego urządzenia przestępcy nic nie daje.
Oczywiście, ale zachęca do zastosowania metody gumowej pałki, to znaczy kradniesz telefon, wyciągasz pałkę i bardzo w uprzejmy sposób prosisz, żeby twoja ofiara się zalogowała do bankowości.
Dlatego warto ustawiać limity, tak jak mówił Łukasz. A z drugiej strony do bankowości elektronicznej również można się zalogować z telefonu. Tam limity mogą być zupełnie inne.
Właśnie przyszła mi w ogóle bardzo, przyszedł mi do głowy taki pomysł. Nie wiem w sumie czemu tego nie ma w bankach, a może warto by było wdrożyć, żeby wprowadzić taki kod PIN, który by oznaczał wprowadzenie kodu PIN-u pod przymusem. Chodzi o to, że stoi ktoś nad nami i próbuje wymusić na nas wykonanie transakcji. Ja wpisuję ten PIN, który nie wykonuje, znaczy w aplikacji wygląda, jakby się wykonała ta transakcja, natomiast ona się realnie nie wykonuje, jest oznaczona jako transakcja pod przymusem.
Bardzo fajny pomysł, żeby jednak to działało, to musiałbyś tak to skomunikować, żeby wiedzieli o tym klienci, ale nie wiedzieli o tym przestępcy, bo wtedy, gdyby to była wiedza dostępna dla wszystkich, no, to przestępca stałby nad tobą i czekał, aż te pieniądze dojdą, albo zastanawiał się, czy nie podajesz przypadkiem fałszywego PIN-u.
To pomysł na gorąco, ale myślę, fajne, że dałoby się go zastosować jakoś, jakoś w praktyce.
Wiele osób, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, ma pewne opory przed korzystaniem z aplikacji mobilnych i ja mogę powiedzieć, że nie ma innej drogi do nauczenia się korzystania z aplikacji mobilnej niż po prostu ćwiczenia. Jeżeli twój syn, twoja córka czy twoja rodzina zachęca cię do korzystania z aplikacji mobilnej, to powiedz, że bardzo chętnie będziesz z niej korzystał, jeżeli oni będą z tobą ćwiczyć, tak? Poćwiczą z tobą wykonywanie przelewów za jeden grosz albo za złotówkę do siebie nawzajem, tak żeby wykonywanie czy logowanie się do tej bankowości weszło ci w krew i wykonywanie pewnych przelewów było dla ciebie rzeczą normalną. Wiadomo, że jeżeli korzystamy z takiej aplikacji mobilnej raz na tydzień, raz na miesiąc, to za każdym razem, gdy ona się zmieni, będziemy czuli pewien niepokój i za każdym razem potwierdzając transakcje, nawet na małe kwoty, będziemy mogli zastanawiać się, czy tak naprawdę nie przelewamy tych pieniędzy na to konto, które nie jest tym kontem, na które chcemy przelać te pieniądze. Drodzy słuchacze, zachęcam Was, jeżeli chcecie się nauczyć korzystania z aplikacji mobilnej, to nie ma innej metody do tego niż przez ćwiczenia. Zaproście swoją rodzinę czy swoich znajomych do tego, żeby codziennie nawet przelewać sobie po 50 groszy, po złotówkę. I tutaj myślę, że warto powiedzieć o przelewaniu środków na numer telefonu, bo nie trzeba podawać rachunków bankowych, żeby przelać komuś pieniądze. Banki korzystają z takiej funkcji jak blik na telefon. Jeżeli ja, będąc klientem banku, podam swój numer telefonu i przypiszę go do swojego konta, to na przykład Łukasz, jeżeli będzie chciał mi wysłać pieniądze, to zamiast podawać numer konta, może podać, że mój numer telefonu. Ten numer telefonu jest przypisany do jednego z moich numerów kont i te pieniądze, które Łukasz wyśle tak naprawdę na mój numer telefonu, one trafią na to konto.
To jest o tyle świetna opcja, że przy standardowych przelewach bankowych zazwyczaj te pieniądze są na drugą część dnia lub w ogóle na następny dzień. Blik działa w ten sposób, że te pieniądze są natychmiast, więc to jest kolejny atut tej usługi, a tak naprawdę Was nic nie kosztuje.
Czyli podsumowując, numer telefonu, jeżeli oczywiście taką opcję wybierzecie, będzie odpowiednikiem numeru Waszego rachunku i będzie przypisany tylko do jednego numeru rachunku, więc pieniądze trafią zawsze na to konto.
Naszą rozmowę zaczęliśmy od bankowości internetowej, czyli tej takiej klasycznej, z której korzystamy za pomocą komputera, przez przeglądarkę internetową. Powiedzieliśmy sobie o tym, że aby się zalogować do takiej bankowości, należy wpisać swój login, wpisać swoje hasło. Natomiast sam login i hasło niczego nam nie da, bo aby wykonać jakąś transakcję, zazwyczaj w banku musimy ją zatwierdzić. I teraz takie zatwierdzanie kiedyś dawno odbywało się przez karty zdrapki. Pewnie część słuchaczy pamięta takie karty kodów, które dostawaliście ze swoich banków i te kody były wpisywane do systemu bankowości elektronicznej. Później to ewoluowało w kody SMS. A teraz coraz częściej banki oferują aplikację mobilną, za pomocą której też taką transakcję można zaakceptować. Zarówno SMS-y, jak i aplikacja mobilna to są fajne metody autoryzacji. Oczywiście aplikacja mobilna z pewnych względów technicznych jest dużo trudniejsza do skompromitowania przez takiego przestępcę czy hakera, ale SMS-y są najbardziej powszechną metodą. I to, co ja bym chciał przekazać podczas tego naszego dzisiejszego spotkania Wam, drodzy słuchacze, jest to, że należy czytać to, co jest napisane w treści SMS-a. Ja, pracując na co dzień w banku, z przerażeniem patrzę na to, że ludzie zwyczajnie nie czytają tego. Domyślam się, dlaczego nie czytają. Nie czytają dlatego, bo nie ma tam w ich zdaniem nic ciekawego. Natomiast jest. W każdym z SMS-ów znajduje się informacja o tym, co my tak naprawdę autoryzujemy. Może się zdarzyć, że autoryzujemy podpisanie jakiegoś dokumentu. Może się zdarzyć, że autoryzujemy wzięcie kredytu, czy też pożyczki. może się zdarzyć, że właśnie definiujemy sobie tak zwanego odbiorcę zaufanego, czyli taki numer konta, na który już więcej SMS-ów nie trzeba będzie podawać. A może się zdarzyć, że autoryzujemy po prostu przelew na daną kwotę. W takim SMS-ie poza informacją o tym, co my autoryzujemy, znajduje się też zazwyczaj numer rachunku. Znajduje się tam kwota, którą przelewamy. I teraz są pewne ataki z wykorzystaniem tak zwanego złośliwego oprogramowania, czyli kolokwialnie mówiąc wirusów na waszych komputerach, które powodują, że w efekcie wasz przelew idzie do innej osoby niż to było waszą intencją oraz na inną kwotę. Dlatego SMS jest zawsze takim ostatnim bastionem, który pozwoli wam zorientować się, że coś jest nie tak. Dlatego bardzo gorąco was zachęcam do tego, czytajcie SMS-y.
Powstrzymajcie swój wzrok przed czytaniem jedynie kodu, który tam w tym SMS-ie, przeczytajcie też jego treść. Warto też nadmienić, że większość banków oferuje tak zwane paczki przelewów, to znaczy definiujemy przelew za gaz, za prąd, za mieszkanie i za internet, wrzucamy go do koszyka i wysyłamy, potwierdzając tylko jednym kodem SMS czy jednym powiadomieniem push. W takim pushu nie zmieści się informacja o 4 transakcjach. Dlatego często jest liczba transakcji i sumaryczna kwota. Sprawdźcie przed wpisaniem tego kodu, ile transakcji jest w koszyku i na ile wskazuje SMS.
Bardzo ważnym aspektem jest to, aby korzystać tylko i wyłącznie z zaufanych urządzeń. Co to jest zaufane urządzenie? A więc zaufane urządzenie to jest urządzenie, którego jesteście właścicielem. Wiecie, co się z nim dzieje, stoi w waszym domu, wiecie, kto z niego korzysta, wiecie, że z większym lub mniejszym prawdopodobieństwem mogą być tam wirusy lub nie, bo na przykład wiecie, że wasz syn lub córka przynosił tam jakieś pendrive'y z nie wiadomo jaką zawartością. To jest wasze urządzenie. Jesteście za nie odpowiedzialni. W przypadku urządzeń publicznych nie jesteście w stanie stwierdzić, kto z tego urządzenia korzystał, jakie oprogramowanie jest tam zainstalowane, czy na tym komputerze są wirusy. I pamiętajcie, że tym niezaufanym urządzeniem nie musi być komputer w kafejce internetowej. Tym niezaufanym urządzeniem może być komputer u waszej siostry, u waszego znajomego, u kogokolwiek, kogo znacie, ponieważ nie macie nad nim zupełnej kontroli. Dlatego tak gorąco zachęcamy was do korzystania z aplikacji mobilnych. Aplikacja mobilna jest zainstalowana na waszym telefonie, który jest w waszej kieszeni, wiecie, co się z nim dzieje i macie do niego większe zaufanie lub nie.
Jeśli chodzi o komputery w bibliotekach, to też nie polecamy.
Zdajemy sobie z tego sprawę, że wielu z was nie są osobami, które czują się dość lekko w kwestiach konfiguracji, korzystania z komputera. Dlatego nie bójcie się poprosić kogoś bliskiego, kogo macie w otoczeniu, o to, aby zerknął na ten wasz komputer, zobaczył, czy nie ma tam oznak złośliwego oprogramowania. Zwyczajnie zapewnił wam, żeby tam był antywirus, żeby tym antywirusem przeskanować ten komputer. Poproście go o to, żeby ta bliska osoba dla was włączyła wam aktualizację systemu operacyjnego, co jest szalenie ważne.
Pamiętajcie, że nie musicie znać się na wszystkim. Jeśli nie wychowywaliście się z komputerem tak jak wasze dzieci czy wnuki, to na pewno nie jesteście tak obyci jak oni. Myślę, że nie ma co się bać prosić o pomoc w takiej sytuacji.
Dlatego jeżeli ten podcast przyniósł wam syn, córka lub ktokolwiek inny bliski, to znaczy, że trochę tym bezpieczeństwem się interesuje i może wam pomóc.
A poza tym już samo to, że zainteresował się waszym bezpieczeństwem, oznacza, że chce wam pomóc.
Na sam koniec chciałbym powiedzieć o takiej dość trywialnej rzeczy, bo w poprzednim odcinku mówiliśmy o Facebooku. Bardzo zachęcam was do tego, aby polubić profil swojego banku na Facebooku, Twitterze lub innym medium społecznościowym, z którego akurat korzystacie. Dlaczego? Ponieważ banki zauważyły, że klienci korzystają z mocy social media, spędzają tam bardzo dużo czasu, dlatego też wszystkie ważne dla klientów informacje są też umieszczane na profilach społecznościowych banków. Więc jeżeli będzie jakieś zagrożenie dla was, jest duża szansa na to, że bank poinformuje was o tym na Facebooku. Bardzo się dużo mówi o tym, żeby czytać sekcję bezpieczeństwa na stronach internetowych banku. Oczywiście ja was bardzo do tego zachęcam, bo jest tam bardzo dużo wartościowych informacji, ale nie ukrywajmy tego, że to jest dla osoby, która się tym tematem nie zajmuje, po prostu nudne. Dlatego starajcie się być w kontakcie ze swoim bankiem I myślę, że takie obserwowanie jego profilu na właśnie Facebooku, gdzie pomiędzy zdjęciami z imprezy naszych znajomych a zdjęciem kota może się wyświetlić informacja o tym, że właśnie w jakiś sposób przestępcy próbują ukraść pieniądze klientów. Zazwyczaj bank o tym mówi i mówi o tym, na co warto zwracać uwagę oraz na co uważać. Oczywiście zachęcam Was też bardzo do polubienia profilu Bezpieczny Blok na Facebooku. Tam również dzielimy się z Wami naszymi przemyśleniami oraz artykułami na temat tego, w jaki sposób podnieść bezpieczeństwo swoje oraz swoich bliskich w sieci.
Ja bym chciał jeszcze zwrócić uwagę na stronę logowania do Waszej bankowości internetowej. Banki często wykorzystują tę stronę do umieszczania informacji o najbardziej aktualnych zagrożeniach, które w tej chwili czyhają na jego klientów. Oczywiście te informacje znajdują się gdzieś koło reklamy pożyczki i reklamy lokaty, ale zazwyczaj są w jednym konkretnym miejscu i warto zwracać na nie uwagę. Dodatkowo, jeśli korzystacie z bankowości internetowej i cokolwiek wydaje Wam się inne niż zazwyczaj, to po prostu zadzwońcie do swojego banku i zapytajcie. Możliwe, że wprowadzili kolejną aktualizację i przestawili guzik z lewej na prawą, a możliwe, że jest to niedopatrzenie ze strony przestępcy, który podstawił Wam fałszywą stronę w celu ukradzenia Waszych pieniędzy.
Myślę, że możemy podsumować najważniejsze rady, które mamy dla Was. Przede wszystkim korzystajcie z bankowości mobilnej. Jeżeli macie z tym problem, nie wiecie, jak się do tego zabrać, macie jakieś obiekcje lub obawy, zapytajcie swoich bliskich, na pewno Wam pomogą. Druga ważna zasada, którą chcemy, żebyście zapamiętali z tego podcastu, jest taka, aby czytać SMS-y. Pamiętajcie jak mantrę. Jeżeli przychodzi SMS z banku, należy go dokładnie przeczytać ze zrozumieniem. Po trzecie, korzystajcie tylko i wyłącznie z zaufanych urządzeń. Jeżeli musicie zrobić przelew, zalogować się do banku, zadbajcie o to, aby to był Wasz komputer lub Wasze urządzenie mobilne. Unikajcie logowania się na nieznanych Wam urządzeniach. Myślę, że poprzestaniemy na tych trzech radach, tak aby też można było łatwo zapamiętać coś z tego podcastu. Liczę na to, że jeżeli zapamiętacie i wdrożycie chociaż jedną z tych rad, znacząco podniesiecie swój poziom bezpieczeństwa przy korzystaniu z bankowości internetowej. Notatki do tego odcinka znajdziecie pod adresem bezpieczny.blog. Do usłyszenia. Cześć.
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 Robisz takie pauzy. Jak rozmawiałeś z Gromem, to mówiłeś to naturalnie, tak jak mówisz normalnie. A tutaj takie pauzy.
Bo myślę, a jak z Gromem rozmawiam, to nie muszę.
No kurwa, no.
Sorry.
Jeżeli masz taką osobę gdzieś pod ręką, to...
Złap ją, załóż jej słuchawki i niech słucha.
Tak. Dobra, poczekajmy.
Będzie to utrudnione.
Zatrzymajmy się. Ja nie chcę składać tego odcinka czwartego.
Nie wiem, czy to będzie polityczne, co powiem, ale z bankowością i w ogóle z urządzeniami jest trochę tak jak z toaletą. Jeżeli idziemy do publicznej toalety, to dużo bardziej uważamy... Dobra, nie będę o tym mówił. Pogrążam się.